Pan poseł Wojciech Kossakowski jest moim gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Bo posłem to się jest całe życie, chociaż teraz no, możemy powiedzieć, no właśnie, panie pośle, przegrane wybory, czy po prostu społeczeństwo tak chciało?
Panie redaktorze, przede wszystkim wyborcy podjęli taką, a nie inną decyzję. Ja przypomnę, że słowo poseł to jest, znaczy posłany. Ja to traktowałem przez 8 lat jako misję do wykonania. No i ta misja podczas tych wyborów dobiegła końca. Myślę, że ona była naprawdę wykonana z należytą starannością. Dałem z siebie wszystko i w tych wpisach, i w tych słowach, telefonach, SMS-ach, które dostawałem po wyborach, w których żałowano, że nie przeszedłem, żałowano, że nie dostałem się do Sejmu, były dla mnie największym wyznacznikiem, największym podziękowaniem i taką największą osobistą satysfakcją, że jednak moja praca została doceniona.
Spotykamy się no, już ponad 2 tygodnie po wyborach, to znaczy, że napięcie i ta cała gorączka wyborcza już trochę zeszła?
Tak, panie redaktorze, to ciśnienie kampanijne, bo zawsze kampania rządzi się swoimi prawami, już tak powoli wygasa. Oczywiście wynik jest jaki jest, prawie 13 tysięcy głosów. To jest bardzo dobry wynik, za który w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które oddały na mnie głos. Naprawdę z całego serca dziękuję. Wierzę w to, że moja misja polityczna na tym się nie będzie jeszcze kończyła.
Ja tak sobie patrzyłem na wyniki wyborcze i tak sobie pomyślałem, że gdyby startował pan z innego komitetu, z innej partii, to by pan wszedł do Sejmu.
Tak, z takimi wynikami i nawet dużo, dużo niższymi. Niektórzy kandydaci, którzy ubiegali się o mandat posła, dostawali się do Sejmu. No, u nas w naszym okręgu tak się ułożyła lista, że z 5 mandatów, które mieliśmy w poprzedniej kadencji, jeden mandat nam, można powiedzieć, uciekł. No i niestety...
Pana mandat, dokładnie. Nie myślał pan o zmianie barw politycznych, zmianie barw partyjnych?
Panie redaktorze, nie myślałem. W tej chwili przede wszystkim proszę pamiętać, że do najbliższego posiedzenia dalej jestem posłem. Później jest procedura zamykania biura. To jeszcze troszeczkę potrwa, a następnie będę zastanawiał się, co dalej, gdzie dalej się będę realizował.
8 lat kadencji, 8 lat bycia posłanym właśnie, bycia posłem, posłanym. Tak jak zanim weszliśmy na antenę, to zauważył pan, że przez tych 8 lat, jak pan skończył, jak pan trochę odpoczął od tej polityki teraz, to zauważył pan, że synowie dorośli, no tak trochę świat się zmienił, to znaczy, że polityka tak odrywa zupełnie i człowiek się jej poświęca tak bezgranicznie?
Nie wiem jak inni, panie redaktorze, ja tak, można tak powiedzieć, przez 8 lat dawałem całego siebie dla naszego regionu, robiłem wszystko, aby nasz region się rozwijał, stąd zaangażowanie na 100% spowodowało, że pewne rzeczy, pewne kwestie schodziły na drugi plan. No tutaj na pewno największym jak gdyby tym, którego dotknęło, czy które dotknęło, to najbliższa rodzina, bo oczywiście można było więcej im czasu poświęcać. Niemniej jednak sprawy, za którymi biegałem, którymi się zajmowałem, tak absorbowały, że nie było czasu na wiele innych rzeczy.
To może powiedzmy właśnie o tych sprawach, powiedzmy o tym, co się zmieniło przez te 8 lat. Zacznijmy może od tych inwestycji, które są realizowane. Największe, Via Baltica, Rail Baltica, to widać, że te drogi są budowane. Via Baltica, no już praktycznie w okolicach Ełku powstała. Rail Baltica cały czas jest budowana, ale to też dużo mniejszych inwestycji, które powstają. Między innymi ta mała obwodnica, która no tyle lat. Ja jestem w Ełku 20 lat i od 20 lat praktycznie się mówi o małej obwodnicy Ełku i ta obwodnica też już powstaje.
Tak, panie redaktorze, dziękuję, że pan zauważył te zmiany Via Baltica. Owszem, ona była być może rozpoczęta ciut wcześniej za naszych rządów, niemniej jednak to my dopinaliśmy ostateczne szczegóły, kształt, rozmowy z wykonawcami, tak więc to się udało zrobić, ale tak jak pan zauważył, też Rail Baltica. Ja przypomnę, że w momencie, kiedy były możliwości sięgnięcia po te pieniądze, my to zrobiliśmy, a gdybyśmy tego nie zrobili, ta inwestycja być może byłaby realizowana w innej części kraju ponad 700 milionów złotych. To jest naprawdę ogromny zastrzyk finansowy w infrastrukturę ełską, czego mamy tak naprawdę przykład codziennie, pozamykane wiadukty, przejazdy po to, aby je zmodernizować. Tak więc to wszystko się dzieje. Mała obwodnica. Tak, od wielu lat o nią zabiegaliśmy, tak jak pan zauważył. I to dzięki naszym staraniom, moim, Pawła Czemiela, udało się pozyskać finansowanie. Przecież to jest kilka etapów, które już dzisiaj są spięte tak naprawdę do końca. Są rozpoczęte prace budowlane nad rzeką Ełk, powstaje most, którym będzie mała obwodnica, którym małą obwodnicą będziemy mogli jeździć, także to wszystko się dzieje, ale też innego rodzaju drogi, tak jak chociażby dofinansowanie na ulicę Sikorskiego, z tym wiem, miasto czeka z tego względu, że jest Rail Baltica i by miasto było sparaliżowane, tak więc za chwilę zacznie się też remont ulicy Sikorskiego. Wiele takich ulic miejskich, jeżeli mówimy tylko stricte o mieście, ale też gmina Ełk. Tutaj też wiele inwestycji zostało zrealizowanych. Przede wszystkim w drogi, w nowe przystanki. Tak więc tych inwestycji, panie redaktorze, szanowni państwo, było bardzo dużo i naprawdę widać to, jak nasze miasto, nasz region się dzięki tym inwestycjom zmienia.
No ja chciałbym poruszyć chociażby temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niby pieniądze są, niby te pieniądze samorządom są przyznawane, ale jednak za tymi pieniędzmi trochę trzeba pochodzić, trochę ministrów poszczególnych poprzekonywać, że warto zainwestować właśnie w tym regionie, z którego się pochodzi. Pan takie ścieżki wydeptywał w gabinetach ministrów.
Tak się składało, tak moja pozycja była ceniona, że wiele, wiele inwestycji udało się właśnie dzięki temu, co pan powiedział, znajomością z ministrami i takim lobbingu. Może to jest brzydkie słowo, niemniej jednak jeżeli chodzi o inwestycje, o dobro regionu, myślę, że to jest bardzo dobre słowo, bo każdy poseł, traktując swoją misję jako coś, co powinno zmieniać rzeczywistość, w której się znajduje, powoduje, że jednak my chodzimy, prosimy, żeby właśnie w naszym regionie, w naszym mieście, w naszym powiecie te inwestycje powstawały. I to się udało. To naprawdę widać. Wiele głosów, tak jak wcześniej wspomniałem, docenia to, że to wszystko w Ełku ma miejsce i te wszystkie inwestycje się dzieją. Jeżeli mówimy o infrastrukturze, bo możemy też wspomnieć o sportowej Polsce.
No o tym sporcie właśnie chciałem jeszcze porozmawiać, bo wiem, że to pana konik i tym również pan się zajmował. Tu infrastruktura sportowa między innymi, ale oprócz tego i zawody sportowe. Infrastruktura sportowa to choćby hale sportowe, które powstają, między innymi u Salezjan w Ełku, hala sportowa, ale również na terenie gminy, przy szkołach. To też między innymi pana zasługa.
Dziękuję panie redaktorze. Tak, hala sportowa u Salezjan. Salezjanie stanęli na wysokości zadania, bardzo szybko tą halę wybudowali, która dzisiaj służy przede wszystkim młodzieży. Kiedy nie zajdziemy, tętni tam życie sportowe, dzieci ćwiczą, uczą się, doskonalą swoje talenty sportowe, ale i też, tak jak wspomniane było, boiska przyszkolne, wiele inwestycji, jeżeli mówimy tutaj właśnie o infrastrukturze, chociażby ostatnio rzutem na taśmę modernizacja ełckiego basenu, 30 milionów złotych, to są potężne pieniądze, które zmienią oblicze naszego basenu, z którego myślę, że wszyscy ełczanie korzystali, ale i też lodowisko, jak dobrze pamiętam, 2 lata temu zmodernizowane, które dzisiaj jest zupełnie w innym kształcie, z którego mieszkańcy i turyści też bardzo się cieszą, ale tutaj też trzeba podkreślić, tylko nie tylko infrastruktura, wiele stowarzyszeń, wiele klubów korzystało z mojej pomocy, dzięki temu, że tak jak pan wspomniał, były wydeptane pewne ścieżki, udawało się pomóc wielu stowarzyszeniom, które tak naprawdę no, nie mają skąd tych pieniędzy pozyskać, a pojawiały się projekty, pojawiały się takie ścieżki, z których one właśnie korzystały. To nie były duże kwoty, 5, 10, 15 tysięcy, ale dla takiego małego stowarzyszenia To były ogromne pieniądze po to, aby móc się rozwijać.
Ale udało się na przykład i do Ełku, ale nie tylko do Ełku, do Olecka, do Giżycka ściągnąć chociażby takie zawody rangi mistrzowskiej, zawodnicy, którzy pojawiają się w telewizji, którzy pojawiają się na międzynarodowych arenach. Oni również startowali w naszym regionie. To również między innymi właśnie pana zasługa poprzez to wspieranie małych klubów lokalnych, które potrafiły właśnie ściągnąć takich zawodników tu na nasz teren.
Tak, panie redaktorze, zawsze mi przyświecała i mam nadzieję, że dalej będzie przyświecać idea, żeby Ełk był sportową stolicą Mazur. Chciałem to osiągnąć i wydaje mi się, dzięki tym imprezom rangi, czy to Mistrzostw Polski, czy Mistrzostw Europy, bo tutaj mówimy o zawodach motocrossowych w Olecku, to była ranga Mistrzostw Europy, Mistrzostwa Polski w akrobatyce, które były w Ełku, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem.
No i jeszcze dodajmy zawody tenisowe. Tenis ostatnio bardzo modny.
Tak, chociażby dzisiejsza wygrana i świątek w półfinale z Areną Sabalenką pokazuje, że ta dyscyplina będzie na pewno na topie w ostatnich latach. To też ważne, tu też trzeba podkreślić, że rzutem na taśmę udało się pozyskać pieniądze na wybudowanie dwóch nowych kortów przy Zespole Szkół Chemicznych w Ełku. Tak więc ta baza sportowa jest naprawdę już dzisiaj satysfakcjonująca. Każdy, kto chce uprawiać jakąś wybraną przez siebie dyscyplinę sportu, może znaleźć obiekt, na którym będzie mógł to czynić. Wierzę w to, że te wszystkie inwestycje, pomimo tego, że nie już nie będzie być może rządów Prawa i Sprawiedliwości, dalej te inwestycje będą realizowane, bo one dla miasta są bardzo potrzebne.
Panie pośle, jest pan nadal posłem, jest pan nadal blisko wielkiej polityki, no to muszę zapytać, nie odmówię sobie tego pytania. Jaki będziemy mieli teraz rząd? No, mówi się, że Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że jest w stanie stworzyć sejmową większość. Opozycja również mówi, że jest w stanie stworzyć sejmową większość. Jak to będzie? Jaka nas przyszłość czeka? Czy będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak opozycji?
Panie redaktorze, myślę, że przede wszystkim 13 listopada się o tym przekonamy, ponieważ wtedy jest pierwsze posiedzenie Sejmu zwołane przez pana prezydenta. Wtedy następuje wybór marszałka Sejmu i już widać, które ugrupowanie ma większość do tego, aby móc stworzyć rząd.
Tutaj to jeszcze tydzień został, ale jednak nie możemy się doczekać. Jak pan sądzi właśnie, jak to będzie?
Ciężko powiedzieć, panie redaktorze. Wiem, że i Prawo i Sprawiedliwość, i opozycja próbują zbudować większość. Dziwne jest to, że dla mnie jest dziwne to, że już przed wyborami stworzył się blok, który był cały przeciwko obecnej władzy. No, myślę, że trudno będzie im wspólnie długo rządzić. Być może dzisiaj na potrzebę chwili uda się dla opozycji zjednoczyć, no ale to będzie bardzo kolorowa opozycja dzisiaj, a później kolorowy rząd, ponieważ od lewicy poprzez Hołownię, PSL, Platformę, ktoś pokusił się, to wyliczył, że jest tam 12 poszczególnych ugrupowań, które będą tworzyły wspólny rząd. Myślę, że to będzie trudny rząd, ciężki rząd, rząd, który ciągle będzie się o coś kłócił i nie będzie to z korzyścią dla Ełku. A jest wiele inwestycji, które trzeba dokończyć, które trzeba kontynuować, chociażby ostatni sondaż, czy Polacy są za budową centralnego portu komunikacyjnego, daje wynik 80%, a Platforma obiecywała, że to zlikwiduje. Tak więc no, będą trudne decyzje. Wierzę w to, że czy to Prawo i Sprawiedliwość będzie kontynuowało te wszystkie rozpoczęte inwestycje, czy to opozycja, dzisiejsza opozycja, będzie kontynuowała te inwestycje, które dla Polski są ważne. Ja też mam nadzieję, będę pilnował, robił wszystko, aby jednostka wojskowa, za którą naprawdę bardzo długo chodziłem, aby w Ełku powstała, nie została w jakiś sposób storpedowana przez tych, którzy będą rządzili, i ta jednostka w Ełku powstanie.
No, o wojsku jeszcze nie mówiliśmy, ale to już pan wspomniał. Niestety czas nam się kończy, to muszę jeszcze zadać fundamentalne pytanie. Poseł Wojciech Kossakowski jeszcze przez tydzień. Co potem? Ma już pan plany na życie po poposelskie?
Zbliżają się wielkimi krokami święta Bożego Narodzenia, tak więc na pewno będą święta, panie redaktorze. Później są niebawem wybory samorządowe. Nie wykluczam, że w tych wyborach się zaangażuję. Wiele osób przychodzi, namawia mnie, żebym z polityki nie odchodził, żebym dalej się angażował, żebym ten kapitał, który budowałem od wielu lat, dalej wykorzystywał. Sprawdziłem się i myślę, że na pewno sobie znajdę miejsce w jakimś jednym z samorządów i tam będę dalej rozwijał to wszystko, co dalej, to wszystko, co do tej pory robiłem, tylko być może już z innej perspektywy.
A nadal w barwach Prawa i Sprawiedliwości?
Panie redaktorze, to jest trudne pytanie. Dzisiaj przede wszystkim trzeba zakończyć tą kadencję Sejmu, trzeba to wszystko poukładać i z nowym zapałem, z nową głową, być może z nowymi ludźmi do nowych wyzwań iść z tą samą misją i z tą samą determinacją jak do tej pory.
Pan poseł Wojciech Kossakowski, Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia 5. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam wszystkich serdecznie.